Jeszcze jedna myśl przyszła mi do głowy, jak ważne jest słowo, jakie to jest słowo i jak ono waży. Mhm. Powiedziałaś o tej wrażliwości młodego człowieka, o tej delikatności, o tej subtelności. Czasem można słowem zranić okrutnie. Mhm. I tutaj, jeśli tej komunikacji, tej relacji tak bliskiej, otwartej nie było, a może ona była, tylko coś się z nią zadziało. Mhm. Znów powtarzam tę myśl, która nam towarzyszy już od kilku tygodni, że nie ryzykujmy samodzielnych eksperymentów, tylko skorzystajmy z rady. Jest tyle telefonów zaufania, przy których dyżurują psychologowie, specjaliści. Jest tyle możliwości, mówię tu o rodzicach, o dorosłych, zanim...
Zaczynamy rozmawiać.
Chyba, że sytuacja jest nagła, no to wtedy już właściwie nie ma o czym mówić, to nie ma dyskusji, trzeba natychmiast reagować i pomagać i działać. Ale ta rozmowa jest podstawą, jak sama powiedziałaś, zawsze jest szansa, ale żeby do tego dobrego rezultatu doszło, musi do tej rozmowy dojść.
Tutaj znowu, jak ty mówiłaś, to pomyślałam sobie o takie też ważne słowa, tak? Na przykład moglibyśmy sobie wyobrazić, że to chodzi o takie kocham cię, o takie, że chcę ci pomóc.
Proste, zwykłe, a jakże cenne, dokładnie. Bezcenne.
Natomiast zobaczcie państwo też, że tu... To słowo teraz dla takiego człowieka, w którym dzieje się taka wielka burza, to też może być tak, że nie będzie dobrą monetą w danej chwili, tak? Że
teraz to, za późno.
Że, dokładnie, że nagle wyszedłem z takim kocham cię, jestem tu i tak dalej, to może być zupełnie innym skutkiem, tak? Więc to, co powiedziałaś, bardzo powolutku, to jest... taki wrażliwy materiał i znowu stąpamy po kruchym lodzie, żeby dojść do tego naszego człowieka, któremu chcemy pomóc, że też nie możemy jak Filip z Konopi nagle wyskakiwać z wielkimi deklaracjami, bo często dziecko, tak jak powiedziałaś, wcześniej je słyszało być może, tylko one były bez pokrycia, tak? Wcześniej być może funkcjonowało, być może było zaznajomione, tak? Z takimi słowami czy z jakimiś zachowaniami, ale były one zupełnie inaczej przekazywane. I tu ta praca z zaburzeniami odżywiania u członka rodziny, to bardzo często, przynajmniej my rekomendujemy takie podejście, żeby to też była jednak psychoterapia dla kogoś dorosłego, tak? Dla tej rodziny.
No właśnie chciałam o to zapytać, czy pracujecie w gabinecie wspólnie, pewnie oddzielnie z tym młodym człowiekiem, ale w kontakcie, w porozumieniu, a potem być może wspólnie tak zwaną rodzinną terapię należy prowadzić, czy tego członka rodziny, który ma największy wpływ i kontakt z tym dzieckiem?
Moje obserwacje są takie, że zazwyczaj rodzice chcieliby, żeby to dziecko jednak naprawić szybko w tym gabinecie i żeby kartka, dobra rada, co tam trzeba zrobić w domu. Natomiast no niestety to tak nie działa. I my jesteśmy no niestety niedobrzy, dlatego że my ciągniemy jednak tego rodzica. Ponieważ psychoterapia dziecka musi odbywać się swoją drogą. Ja jestem takim terapeutą, że nie jestem zwolennikiem takiej współpracy. Ja nie prowadzę po prostu z rodzicami osobno i z dzieckiem osobno. Odsyłam do kolegi, koleżanki i myślę, że to jest taka...
Równolegle.
Tak, że to jest taka dla nas najbardziej optymalna i najbezpieczniejsza forma, ponieważ my jako terapeuci możemy później ze sobą porozmawiać, obrać jakiś pomysł, plan, ale nie wymieniamy tych danych, że ja pracuję z dzieckiem, później rodzic puka, dobra, niech pani mi opowie.
Dobrze, że o tym mówisz, by słuchacze mieli świadomość, że taka...
Tak się nie robi też, bo jak tu zyskać zaufanie dziecka, który żyje w wielkim dramacie i no jednak okazuje się, że terapeuta jest kimś, z kim on może porozmawiać, z kim on może być szczery, to dziecko musi bezwzględnie mieć tą pewność, że to nie będzie takiej wymiany informacji i my tego nie robimy, bo to nie jest zgodne z etyką zawodową. Ale ta praca rodziny, rodziców u innego psychoterapeuty, jak najbardziej tak. I później, to co powiedziałaś, gdy jesteśmy gotowi...
No o to później właśnie.
Dokładnie.
To później miałam na myśli.
Gdy jesteśmy gotowi, jedni i drudzy, to wtedy terapeuci mogą... dogadać się, żeby zaproponować taką terapię rodzinną i później odesłać najlepiej do kogoś innego, bo tutaj no jednak terapeuta pracujący z pacjentem nie będzie całkiem obiektywny w takiej pracy.
To już jest kolejny etap.
Dokładnie,
jakby. Już
indywidualnie.
Nie takiego sposobu czy obrazu terapii, tylko takiej lekcji na nowo,
systemu.
Życia, systemu funkcjonowania, bezpiecznego funkcjonowania dla tego dziecka i dla całej rodziny.
Tu dotykam już terapii systemowej, a terapia systemowa jest czymś bardzo ciekawym o tyle, że tutaj nie ma miejsca na taką indywidualną terapię członków rodziny w danym, na danym spotkaniu systemowym, czyli zajmujemy się całym systemem, a więc całą rodziną już, relacjami, nie rozgrzebujemy, nie oskarżamy się nawzajem, tam nie ma na to miejsca. Przyjmujemy, że to na tej terapii indywidualnej wszyscy sobie już przepracowują, zanim są gotowi na wejście jednak w tą terapię systemową, czyli w tą terapię rodzinną. I tutaj to też warto rozgraniczyć, żeby były też wskazówki dla tych bliskich, że dziecko nie tylko oczekuje, myślę, że to warto podkreślić, że moi pacjenci nie tylko oczekują, że my im będziemy pomagać. Bo zaburzenia odżywiania, tak jak każde inne, czy uzależnienie, czy każda inna taka przypadłość związana z naszą psychiką, to jest taki krzyk o to, żeby zauważyć, o to, żeby coś się zmieniło.